Ludzie Biblii. Jeroboam pierwszy. Jeroboam był pierwszym królem północnego Królestwa Izraelskiego, które po śmierci Salomona oddzieliło się od państwa zjednoczonego przez Dawida i utrwalonego przez Salomona. Nazywamy go Jeroboamem pierwszym nie dlatego, że był pierwszym królem tego państwa, ale dlatego, że około 150 lat po nim w tym samym państwie na tronie zasiadł Jeroboam drugi. Jeroboam pierwszy był urzędnikiem Salomona, który zbuntował się przeciwko królowi, za co Salomon chciał go zgładzić. Dlatego uciekł do Egiptu, ale na wieść o śmierci Salomona powrócił do kraju, w którym panowanie obejmował Roboam. W poprzednim opowiadaniu mówiliśmy o tym, że lud izraelski zbuntował się przeciwko Roboamowi, który nie zgodził się na zmniejszenie ciężarów, jakie jego ojciec nałożył na swoich poddanych, ale zapowiedział, że jeszcze jest większy. 10 plemion izraelskich zamieszkujących północne tereny Salomonowego państwa nie uznało nad sobą panowania naturalnego następcy, jakim był Roboam, syn Salomona. Władze Roboama uznały nad sobą jedynie szczepy Judy i Beniamina, zamieszkujące południową część kraju ze stolicą w Jerozolimie. Zgromadzenie przedstawicieli północnych plemion, jakie odbyło się w Sychem na północy kraju, obwołało swoim królem Jeroboama. I w ten sposób w miejsce zjednoczonego państwa izraelskiego powstały dwa państwa. Północne, złożone z 10 szczepów, przyjęło nazwę Królestwa Izraela, a które często także nazywano Efraimem, i południowe, które pozostało przy Roboamie, nazywano je Królestwem Judy, albo po prostu Judą. Południowe królestwo ze stolicą w Jerozolimie, założoną przez Dawida i rozbudowaną przez Salomona, było pod względem organizacyjnym prostą kontynuacją państwa Dawida i Salomona. Natomiast północne królestwo trzeba było dopiero zorganizować. I to było głównym zadaniem Jeroboama, pierwszego króla tego państwa. Na stolicę swego królestwa Jeroboam obrał najpierw Sychem, umacniając się na wypadek jakiegoś nieprzyjacielskiego ataku. Potem przeniósł tę stolicę do Tirsy. Przez czas panowania Dawida i Salomona, w sumie przez ponad 70 lat, Izraelici przyzwyczaili się już do tego, że stolicą kraju była Jerozolima, gdzie było także centralne miejsce kultu. Najpierw z Arką Przymierza przechowano w namiocie, a potem Salomon wybudował tam piękną świątynię, w której systematycznie oddawano kult Bogu jedynemu, Jahwe. Jeroboam liczył się więc z tym, że mieszkańcy jego państwa będą nadal nawiedzać tę świątynię, by składać w niej ofiary i mogą nawet zatęsknić do jedności, mogą nawet uznać Roboama za króla. Zdecydował się temu zapobiec i na terenie swego państwa ustanowił dwa sanktuaria. Jedno w Betel, które leżało w pobliżu granicy z państwem judzkim, a drugie w Dan, na północnym krańcu swego państwa. Jako ośrodek kultu umieścił w tych sanktuariach złote posągi cielca, który miał być wyobrażeniem Boga Jahwe. Dla zorganizowania kultu ustanowił nowych kapłanów, choć kapłani i lewici obsługujący przedtem kult w świątyni jerozolimskiej mieszkali także na terenie jego państwa. Przykazania przekazane niegdyś przez Boga na górze Synaj zabraniały sporządzania jakichkolwiek wyobrażeń Boga. Zachęcając ludzi do kultu cielca, Jeroboam tym samym prowadził lud do grzechu. Zresztą urządził jeszcze inne miejsca kultu na różnych wyżynach. Ustanowił także święto w 8 dniu 15 dnia tego miesiąca, czytamy o tym w Księdze Królewskiej, naśladując święto obchodzone w Judzie, oraz sam przystąpił do ołtarza. Tak uczynił w Betel, składając krwawą ofiarę cielcom, które sporządził. Z południowego państwa przychodzili prorocy, aby upominać Jeroboama i jego następców. Pierwszy taki prorok, którego imienia księga nie podaje, upominał samego Jeroboama za to, że uzurpował sobie funkcje kapłańskie i sam składał ofiary na ołtarzu w Betel. Pewnego razu, kiedy Jeroboam stał przy ołtarzu, składając ofiarę kadzielną, czytamy w pierwszej księdze królewskiej, przyszedł z rozkazu pańskiego mąż Boży z Judy do Betel i tak zawołał do ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan, oto rodowi Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz, który na Tobie złoży ofiarę z kapłanów wyżyn, spalających na Tobie ofiary kadzielne. Będą palić na Tobie kości ludzkie. Nadto w tym dniu dał taki cudowny znak, mówiąc, że ten oto ołtarz rozpadnie się i rozsypie się w popiół, który jest na nim. Jeroboam usłyszał tę zapowiedź, stojąc przy ołtarzu, i wyciągnął rękę, wołając: schwytajcie go. Ale ręka mu uschła i nie mógł jej cofnąć ku sobie. Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół z ołtarza się rozsypał. Król najpierw chciał go ukarać, ale po takim znaku zwrócił się do niego z prośbą: przejednaj, że oblicze Pana, Twego Boga, i pomódl się za mnie, abym odzyskał władzę w swojej ręce. Wtedy mąż Boży przejednał oblicze Pana i wnet król odzyskał władzę w swoje ręce i znowu stała się taka jak poprzednio. Z wdzięczności król zaprosił proroka do siebie, aby mu dać posiłek i ofiarę. Ale prorok nie przyjął zaproszenia, bo miał taki od Boga nakaz, który brzmiał: nie będziesz w Betel jadł chleba ani pił wody oraz nie powrócisz tą drogą, którą przyszedłeś. Poszedł więc inną drogą, nie wracając tą drogą, którą przyszedł do Betel. Ale w Betel mieszkał inny, stary prorok, który dowiedziawszy się o tym wszystkim, zajechał judzkiemu prorokowi drogę i zaprosił go do siebie, powołując się na to, że i on jest prorokiem i że on usłyszał głos Boży: zawróć go ze sobą do Twego domu, aby spożył chleb i napił się wody. Ale to było kłamstwem i gdy już siedzieli przy stole i posilali się, oznajmił mu ten prorok z Betel, że prorok judzki umrze, bo sprzeniewierzył się słowom Pana i nie spełnił polecenia Bożego. Gdy prorok judzki wracał, napadł go lew i zabił go, i wtedy ów kłamliwy prorok złożył jego zwłoki w swoim grobie, a potem zapłakał nad nim i w końcu uwierzył, że spełni się wszystko, co ten przybyły z Judy prorok zapowiadał. Przytaczamy tę historię, bo ona odzwierciedla to, co działo się w północnym królestwie, gdzie w sprawach religii posługiwano się nie tylko fałszywym kultem, bałwochwalstwem, ale nawet oszustwem, bo kłamali nawet prorocy. Nieskuteczne więc były jakiekolwiek próby podejmowane z Judy, aby na północy przywrócić prawdziwą religię Izraelitów. Wydarzenie to jest ilustracją różnych prób, jakie Bóg podejmował, aby Jeroboama zawrócić z błędnej drogi, z odwodzenia Izraelitów od prawdziwej wiary. Jeroboam nie zawrócił ze swej złej drogi, czytamy, lecz przeciwnie, mianował kapłanów wyżyn spośród zwykłego ludu, kto tylko chciał, tego wprowadzał na urząd, tak iż stawał się kapłanem. Takie postępowanie stało się dla rodu Jeroboama sposobnością do grzechu i powodem usunięcia go i zgładzenia z powierzchni ziemi. Gdy zachorował jego syn Abiasz, Jeroboam wysłał swą żonę do Silo, do proroka Achjasza, który jeszcze za życia Salomona zapowiedział Jeroboamowi, że będzie królem nad 10 plemionami Izraela. Kazał jej zapytać proroka o to, jakie losy czekają chłopca. Achjasz ze starości był już ociemniały i nie widział. Ale Bóg mu oznajmił, że właśnie przyszła żona i Jeroboama, aby dowiedzieć się, jaki los czeka jej chorego syna. Prorok oznajmił jej same przykrości, które ich czekają. Idź, powiedz Jeroboamowi, tak mówi Pan, Bóg Izraela. Za to, że wywyższyłem cię spośród ludu i uczyniłem wodzem mego ludu izraelskiego, oraz oderwałem królestwo domu Dawida, by je dać Tobie, a Tyś nie stał się jak mój sługa Dawid, który zachował moje polecenia i który postępował za mną z całego serca swego, czyniąc tylko to, co jest słuszne w moich oczach. Ale stałeś się przez Twoje postępowanie gorszym od wszystkich Twoich poprzedników, bo ośmieliłeś się uczynić sobie innych bogów, posągi ulane z metalu, aby mnie tym drażnić. A mną wzgardziłeś, dlatego sprowadzę nieszczęście na ród Jeroboama, gdyż wytępię z domu Jeroboama nawet chłopca, niewolnika i wolnego w Izraelu. Tak więc usunę ślad po rodzie Jeroboama, jak uprząta się gnój bez reszty. Kto z należących do Jeroboama umrze w mieście, tego będą żarły psy, a tego, kto umrze w polu, będą żarły powietrzne ptaki, gdyż tak rzekł Pan. A do kobiety, do żony Jeroboama powiedział: Ty zaś ruszaj i idź do Twego domu. Kiedy Twe nogi wejdą do miasta, dziecko umrze. Potem cały Izrael będzie je opłakiwał i pochowają je, bo tylko ono z całego rodu Jeroboama wejdzie do grobu, gdyż z rodu Jeroboama tylko w nim znalazłem coś miłego dla Pana Boga Izraela. Pan sam ustanowi sobie nad Izraelem króla, który wytępi ród Jeroboama, co już teraz zaczyna. Potem Pan uderzy Izraela i zachwieje nim, jak chwieje się trzcina na wodzie, aż wreszcie wyrwie Izraela z tej pięknej ziemi, którą dał ich przodkom. Później rozsieje ich poza rzekę za to, że zrobili sobie Aszery i pobudzali Pana do gniewu. Opuści on Izraela z powodu grzechów Jeroboama, który sam zgrzeszył i doprowadził do grzechu Izraela. Kiedy żona Jeroboama wchodziła na próg domu, wtedy zmarł ów chłopiec. Jeroboam panował 22 lata, a jego syn Nadab został w jego miejsce królem. Kierunek, jaki północnemu królestwu Izraela nadał Jeroboam I, utrzymał się do końca dziejów tego królestwa. Rzadko kiedy syn zostawał królem po ojcu. Często kolejni władcy zdobywali władzę drogą zamachu stanu i królobójstwa. Był nawet taki okres, w którym religię izraelską zastąpiono kultem pogańskim, a jej zwolenników prześladowano. Królestwo to funkcjonowało niewiele ponad 200 lat i w 721 roku zostało zniszczone przez Asyryjczyków, którzy lud izraelski uprowadzili do niewoli. Dlatego księga Syracha pozostawiła następującą ocenę Jeroboama I. Jeroboam, syn Nebata, sprawił, że Izrael zgrzeszył i wprowadził Efraima na drogę grzechu, a grzechy ich tak bardzo się mnożyły, że wypędziły ich z własnej ziemi, oddawali się wszelkim niegodziwościom, aż przyszła na nich pomsta.